rozumowanie w 2017 roku się w postrzecie pracy siostry. Z Białogardu. Chociaż tutaj z Białogardu było podawane pozdrowienie, ale moje rodzice jeszcze raz prosili, aby to wszystkie serdecznie pozdrowić, co też ich zadośćuczynili.
Dziękuję.
Staje mi więc to radość, że Bóg pozwolił przybyć tutaj do braterstwa, zobaczyć tyle marzeń. No oczywiście, że mamy ten błogi cywilny w dalszym ciągu jeszcze się zbierać i zastanawiać się nad Słowem Bożym. Ja uważam za wielkie błogosławieństwo, osobiście za wielkie szczęście, jeżeli od czasu do czasu się nawzajem widujemy, no i że możemy oczywiście rozmyślać o sprawach boskich. Zastanawialiśmy w dniu dzisiejszym dwa tematy. No i zdawałoby się, nad czym się jeszcze będziemy zastanawiać. Może weźmiemy sobie werset, na którym się całą naszą godzinę poświęcimy. A są to słowa apostoła Pawła zapisane w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, a 16 werset jak mój tak. A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Wiemy, drodzy braterstwo, te słowa były powiedziane wtedy, kiedy apostoł Paweł był aresztowany, kiedy bronił się. Słowa te były powiedziane przed starostą Feliksem. I na swoją obronę cóż on mógł więcej powiedzieć? Kiedy cały zastęp był tych, którzy jego potępiali, którzy jego oskarżali, a przyjechał zamknięty jeszcze prokurator Tertulus, który jego potępiał, to stanął i powiedział tak. A ja się sam o to pilnie staram, aby miał sumienie czyste, bez obrażenia, przed Bogiem i przed ludźmi. Dlatego też i my się będziemy zastanawiali, w jaki sposób apostoł Paweł to mógł uczynić. Uważamy, że nie było to puste jego czcze słowa, ale że pełne dał przykłady, że podejmując walkę i pracę sam nad sobą, żeby jednak przed Bogiem i ludźmi tak mieć czyste sumienie, żeby jemu nikt, ani Pan Bóg nie zarzucił nic, ani tak samo, aby jemu ludzie w niczym nie mogli zarzucić, to też tak samo nas interesuje. A on kiedyś powiedział, że bądźcie naśladowcami moimi, jako ja jest Chrystusowy, żebyśmy umieli i my tak żyć przed Bogiem i przed ludźmi, byśmy mieli to wszystko sumienie. Sumienie, drodzy braterstwo, jest to poczucie sprawiedliwości, które wykazuje i sądzi tak dobro, jak i zło. To jest poczucie sprawiedliwości. Że mieć w sobie wyrobione to dokładnie poczucie sprawiedliwości, które by nam zawsze regulowało, wskazywało, co jest dobre, a co złe. Żeby to zło zaraz umiało ono potępić, że tak nie można sobie czynić, a zarazem dobro, żeby właściwie w miejscu postawiło. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że Chrystus Pan, kiedy przyszedł na Paweł ziemski, to sam posiadał trzy wielkie księgi, nad którymi się zastanawiał i te księgi dał do rozmyślania dla nas chrześcijan. Pierwszą taką księgą, która dla Pana była, to była Biblia, Pismo Święte, nauki Starego Testamentu, które do tej pory ona była księgą zamkniętą, ale on sam ją odpieczętował, otworzył sam wejrzał w nie i zarazem nas zachęca, abyśmy z tej niej korzystali. Mamy zapisane to w Księdze Objawienia w 5 rozdziale od 1 do 5 wersetu mówi tak. I widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi napisane wewnątrz i zewnątrz zapieczętowane siedmioma pieczęciami. I widziałem anioła mocnego, ulęcego głosem wielkim, kto jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich. A nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć one ksiąg, ani wejrzeć w nie. I płakałem bardzo, iż nikt nie był w stanie znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi i wejrzał w nie. Wtedy mi jeden z onych starców rzekł, nie płacz. Oto zwyciężył lew, który jest pokolenie Dawidowego, korzeń Dawidowy, albo otworzył księgi i odpieczętował siedem pieczęci tej księgi. Wiemy, że ta księga, która u siedzącego była, to jest plan Boży. A plan Boży częściowo był podany w księgach Starego Testamentu. Ale cóż, kiedy to wszystko było zapieczętowane, było niezrozumiane, a nawet i ci, które mówili te słowa, to nieraz nie rozumieli, co to wszystko znaczy. I pamiętamy proroka Daniela, który kiedyś tak powiedział, Panie, kiedy przyjdzie koniec tym wszystkim rzeczom? Ja bym chciał się dowiedzieć, ja to prorokuję, ja sam nie wiem, jak to się stanie, to będzie wszystko przebiegało. Ty, Daniel, zamknij te księgi, zapieczętuj, to do ciebie nie należy. Ty w losie swoim spoczniesz, umrzesz. Ale przyjdą tacy, którzy otworzą twoje księgi i będą się nad tym zastanawiali. I dlatego widzimy, pierwszy był Chrystus Pan, który otwierał te księgi i prosto cytował. I często mi dziś się wypełniło to w uszach waszych. To prosto się dzisiaj spełnia. I my w dalszym ciągu mamy piękne księgi, Pismo Święte, nie tylko Starego, ale i Nowego Testamentu, i na nim się zastanawiamy. Drugą taką księgą dla naszego Pana była natura. I często, kiedy miewał swoje nauki, kazania, to brał przykłady z Biblii, brał przykłady ptaki, pole i wiele innych takich rzeczy. To go nastrawiało, napawało, podawało mu wiele do myślenia. I to była księga, którą wskazywał, że Pan Bóg jest wszechpotężny. Że to wszystko, cokolwiek jest stworzone, okala nas. Jak ono jest pięknie, misternie, wszystko jest stworzone. Jeszcze przykład z lilii, że Salomo sam w całej swojej krasie nigdy nie był podobny w swoim bogactwie do takiej lilii, która rośnie gdzieś tam na polach, w lesie. Tak samo wieście przykłady z ptaków. I dlatego, drodzy braterstwo, dla nas też to jest księga, nad którą musimy się zastanawiać. I trzecią taką księgą to był człowiek. Człowiek, który dla naszego Pana była księga otwarta. I czytamy Ewangelię świętego Jana, w drugim rozdziale, 25 werset, gdzie mówi tak. A iż nie potrzebował Jezus, aby mu to świadectwo dał o człowieku, albowiem on wiedział, co było w człowieku. Przed nim ta księga była zawsze otworem. Ktokolwiek do niego przechodził z jakimkolwiek zapytaniem, nim coś jeszcze powiedział, Jezus badał jego myśli. Badał, co tam się w sercu znajduje. To był człowiek otwarty. To też nic dziwnego, że jednym pocieszał, a innym tylko mówił, czemu mnie puścicie po bludnicy. To jest, jak się patrzymy, my dzisiaj może nie weźmiemy wszystkiego, ale zastanowimy się nad tą trzecią księgą, nad człowiekiem. My dzisiaj zajmiemy się człowiekiem, jest to dla nas wszystkich księga zamknięta. Wiemy, że dla naszego Pana człowiek to była to księga otwarta. Lecz dla nas wszystkich przeciętnych, to człowiek jest księgą zamkniętą. Bo tak powiedział kiedyś w starożytności jeden z proroków, prorok Jeremiasz, jak czytamy w 17 rozdziale, a 9 wersecie, gdzie mówi tak. Najzdradliwsze jest serce. Nade wszystko najprzewrotniejsze, któż je pozna? A nawet i w świecie u ludzi wyrobiło się takie przysłowie. Aby człowiek człowieka poznać, to trzeba z nim co? Worek soli zjeść. Ale soli człowiek dużo nie może zjeść, to długi okres czasu płynie. Bo gdy było powiedziane, że worek cukru zjeść, no to prawda, szybko można by było. Ale worek soli to dużo człowiek zjeść nie może. Ale jednak bądź co bądź, chociaż księga ta jest zamknięta, my pokusimy się, żeby wejrzeć samych siebie, już może nie jeden w drugiego, ale samych siebie, i o tym człowieku sobie coś pomówimy. Pamiętajmy, że ogólnie człowiek było to stworzenie Boże, stworzony był na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego przymiot boskiej sprawiedliwości, jak już powiedzieliśmy, że sumienie jest to poczucie sprawiedliwości, które reguluje i sądzi tak dobro, jak i zło, i przymiot boskiej sprawiedliwości umieszczony został w człowieku w sumieniu. Każdy człowiek posiada sumienie. Nie ma człowieka bez sumienia. Wprawdzie nieraz się mówi, ten jest człowiek już co? Bez sumienia. Ale natomiast my pomówimy sobie o sumieniu, które może być bardzo delikatne, zrozumiałe, a może być sumienie złe, a jednak ten człowiek posiada jakieś tam sumienie. To, co najlepsze posiadał Stwórca, Bóg posiada. Ten też podzielił się z człowiekiem, ponieważ człowiek był to stworzenie Boże i został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego też psalmista Dawid w 94 psalmie, a 9 wersecie wyraża się takimi słowami. I zali ten, który szczepił ucho, nie słyszy, i który kształtował oko, i zali nie widzi. Czyli każdy człowiek powinien zobaczyć na swojego Stwórcę. Jeżeli ja mam oczy, to też Pan Bóg musi mieć też jakiś wzrok oczy, chociaż może to inaczej są ukształtowane i stworzone. Bo nigdy Boga nie możemy przyrównać do człowieka, bo ciała duchowego, a nawet wyglądu istoty duchowej, my na pewno wszyscy nie znamy. Jeżeli ja posiadam ucho, że słyszę, czy Pan Bóg by nie słyszał, On mnie widzi, On mnie słyszy. Tak samo, jeżeli ja posiadam jakieś sumienie, to czy ten Stwórca, który stwarzając człowieka, umieścił w jego umyśle sumienie, i zali ten Stwórca nie posiada sumienia? Gdyby każdy jeden człowiek myślący, już nie mówię człowiek spłodzony z Ducha Świętego, nie mówię, że ten, który natomiast już poświęcony, ale każdy przeciętny człowiek, gdyby tak rozumował, już z samego zarania upadła by obrzydliwa nauka o wiecznych mękach, o piekle i inne rzeczy, by nie miała posłuchu ludzi. Bo gdzież to Pan Bóg posiadał sumienie, żeby te istoty wiecznie męczyć? Jeżeli ja jako człowiek na to bym sobie nie pozwolił, to czyż Pan Bóg mógłby męczyć wiecznie, to jest niemożliwe. Jak już mówimy, bo gdzież było sumienie Boże? Co jest ciekawe, gdy otworzymy konkordancję, pamiętajmy braterstwo, to takie słowo sumienie dopiero po raz pierwszy spotkamy w Nowym Testamencie. W księgach Starego Testamentu wyraz sumienie nie my nie spotkamy. Po raz pierwszy, jak już powiedzieliśmy, spotykamy w Nowym Testamencie, a szczególnie w Ewangelii Świętego Jana, 8 rozdziale, a 9 werset mówi tak. Co gdy oni usłyszeli, będąc z sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych, aż do ostatecznych, iż tylko sam Jezus został i ona niewiasta pośrodku stojąca. To jest przy pełnym wydarzeniu. Faryzeuszowie spotkali niewiastę na cudzołóstwie z Lafaną. To było bardzo jasne. Sprawiedliwość zakona nakazywała takich od razu upomianować. Ale teraz oni chcieli się dowiedzieć, co ten Chrystus. Przecież On wszędzie głosi miłosierdzie. On nikogo nie potępił w swoim życiu, a raczej jeszcze mówi, idź, grzechy to tobie są darowane. Ale ciekawe, co On zrobi teraz z tym tak jasnym dowodem, że zakon kazał tak i kamienować. Czyż On tą niewiastę potępi, coś to do Jego nauki nie będzie pasowało. No i oczywiście, kiedy przeprowadzili tą niewiastę, i mówię nauczycielu, otośmy ją złapali na cudzołóstwie, jawnym cudzołóstwie. Mojżesz taki kazał kamienować, a ty co na to? A Jezus chyliwszy się na ziemię i pisał. Trudno jest powiedzieć, co on pisał. W każdym razie niektóre są takie przypuszczenie, być może, że każdego jednego pisał grzechy. A każdy kiedy zobaczył i wtedy już nie zważał, co zakon nakazywał, ale już w sumieniu mu nie pozwoliło, gdy Chrystus Pan się zwrócił tak, a kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy bierze kamień i rzuca w tą niewiastę. Tak? Ja przyszedłem nie żeby zakon gwałcić, ale żeby zakon był wypełniony. Żadna kreska, żadna jota z zakonu nie przeminie, ażby się wszystko wypełniło. A czy ja miałbym teraz się sprzeciwić temu, co zakon mówił? Ale teraz kto z was jest bez grzechu? Bo w zakonie było powiedziane, że tylko ludzie bez grzechu powinni potępiać tych, którzy są grzeszni. I jest powiedziane, że nie patrzyli się na zakon, nie patrzyli się, co Mojżesz mówił, ale się odezwało ich sumienie. I będąc teraz przekonani od tego sumienia, opuścili jeden po drugim, od największego do tego ostatniego, a niewiasta została sama Jezus. Chrystus Pan powiedział niewiasto, ja cię nie potępiam, ale idź, a więcej nie grzesz, aby coś gorszego na ciebie nie przyszło, no bo rzeczywiście takim się należała śmierć. Zachodziłoby pytanie, czemu w Starym Testamencie nie występuje nigdy sumienie? Wiemy, że tam była czysta sprawiedliwość, która z góry określała, co jest dobre, a co złe. Na każdy uczynek, postępek, były przepisy i na zmianki, i człowiek miał ściśle trzymać się tych przepisów, to go prowadziły i mówiły, co dobre jest, a co złe. Jak już powiedzieliśmy, w Starym Testamencie, w zakonie było bardzo dużo tych przepisów, było dużo przekazań i tam na każde najdrobniejsze przewinienie, na każdy uczynek, czy dobry, czy zły, to były przepisy. Tam była ścisła sprawiedliwość. Wobec tego ten człowiek nawet nie musiał udawać się do swojego własnego sumienia, a tego przepisy prowadziły do doskonałości Boga. Lecz jak nam jest wiadomo od Chrystusa, miejsce sprawiedliwości zajęła już miłość. I wtedy sumienie występuje jako poczucie sprawiedliwości i wykazuje, co jest dobre, a co złe. Sprawiedliwość była do Chrystusa. Chrystus Pan, kiedy przyszedł, to zadowolnił sprawiedliwość. I od tej pory zaczęła działać na szeroką skalę i działa do dni dzisiejszych miłość. Miłość jest nade wszystko. Bóg jest miłość, tak mówi Nowy Testament. I cały Nowy Testament jest napisany, że jest jednym słowem o miłości. O wielkim dziele odkupienia. Dlatego też nie ma takich ścisłych przepisów. To ci wolno, to nie wolno. Jak to zrobisz, to otrzymasz nagrodę. A jak tak postąpisz, to otrzymasz karę. Nieraz sami, braterstwo, stawiamy takie pytanie. No nie wiadomo, jak w tej sprawie postąpić. No nie wiadomo, jakby to najlepiej zrobić, żeby rzeczywiście Pana Boga zadowolnić. Nie ma jasno napisane, bo to rządzi miłość. I dlatego tutaj już jest dane sumienie. Chrześcijanin ma się często zwracać do tego sumienia, a sumienie ma wskazywać, co jest sprawiedliwe, co jest dobre, co jest złe. Pamiętajmy, że miłość nie oparta na sprawiedliwości, to jest błędna miłość. Wypoślawiona miłość, ona musi mieć zawsze podstawę sprawiedliwości. A ta sprawiedliwość dopiero będzie nam wskazywała sumienie, co jest dobre, a co złe. Jak już powiedzieliśmy, w Nowym Testamencie nie mamy tyle przepisów. Ani praw, dlatego zawsze trzeba patrzeć się na sumienie. I tu możemy zobaczyć słów kapłańskich i tych, które przeprowadzili tą niewiastę, że po raz pierwszy zwrócili się do sumienia, gdy przyszli do Pana z niewiastą grzeszną. Bo znaleźli się w takim miejscu, jak postąpić. Oczywiście, jeżeli ja jestem grzesznym człowiekiem, jeżeli ten zna moje wszystkie przewinienia i grzechy, a przecież w zakonie było powiedziane, chociażbyś nawet 99% uczynił, a w jednym upadł, jesteś przestępcą zakonu. Jeżeli on moje przewinienia mi wyciąga na jaw, to czym ja jestem lepszy od tej niewiasty? Czym ja się mogę poszczycić? Jak ja może sięgnąć, to pomogę sięgnąć po ten kamień i kamieniem na nią rzucić? Nie, nie. Zakon jasno mówi takich kamienować, ale ja nie mogę tego uczynić. Dlatego też, drodzy braterstwo i my, pamiętajmy, że w każdym miejscu mamy się zwracać do sumienia. Że owszem, to jest poczucie sprawiedliwości. I my zresztą będziemy się w dalszym ciągu nad tymi sprawami zastanawiali. W Nowym Testamencie bardzo często i dużo występuje sprawa sumienia i w jaki sposób chrześcijanin ma się tym rządzić, żeby rzeczywiście tutaj nie urazić ani Boga, jak apostoł Paweł powiedział, żeby mieć sumienie czyste przed Bogiem i czyste przed ludźmi. Czy to jest możliwe? I na podstawie Pisma Świętego będziemy się starali udowodnić, że jest jednak możliwe. Chociaż słowo sumienie nie występuje w Starym Testamencie, jak już wspomnieliśmy, to jednak działalność jego była widoczna już od samego początku. I dla przykładu weźmiemy sobie zaraz na samym początku, zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, od 7 do 11 wersetu, gdzie mówi tak. Zatem otworzyły się oczy obojga po zgrzeszeniu i poznali, że byli nagimi i skryli liście figowe, a poczynili sobie zasłonę. A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym. I skrył się Adam i żona jego do oblicza Pana Boga między drzewa sadu. I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł mu, gdzieżeś? Który odpowiedział, głos Twój usłyszałem w sadzie i zlękłem się dlatego, że nagi i skryłem się. I rzekł Bóg, któż Ci pokazał, żeś jest nagim? I zaliś mnie z drzewa onego, którego zakazał Tobie, abyś nie jadł. Tutaj, chociaż słowo sumienie nie występuje, prawda? Przeczytaliśmy kilka wersetów, jednak takiego słowa nie spotkaliśmy. Ale tutaj jednak widzimy Adam. Po zgrzeszeniu swoim już go coś tnęło. Sumienie mu wskazało, źleś uczynił. Trzeba się gdzieś skryć. Nim sprawiedliwość się spytała Adamie, gdzie żeś ty? Skryłem się. A czy czasami nie zgrzeszyłeś? To jest sumienie człowieka potępiało. Dlatego też, jak prawem widzimy, braterstwo, że sumienie od samego początku istniało, istnieje i ono swoją działalność prowadziło. Powracając do naszego tekstu naczelnego, który mówi: a sam się o to pilnie staram, aby miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. Sam się o to pilnie staram. Trzeba wielkiej pracy, pilności, żeby jednak mieć to sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. Jest to praca całego naszego życia, jeszcze musimy powiedzieć, jest za krótkie nasze życie. Ale jednak jest możliwe, jeżeli apostoł Paweł to mógł zrobić, czemu my tak samo nie moglibyśmy za nim postępować? Apostoł Paweł powiedział te słowa, jak już powiedzieliśmy, na odpowiedź, to była odpowiedź świętego Pawła na potępienie prokuratora Tertula, który udowadniał, że jeśli ktoś odrzuci zakon, to taki nie ma wypaczone zupełnie swoje sumienie. Bo prokurator Tertul przyjechał właśnie do starosty Feliksa i kiedy teraz Paweł był przeprowadzony, to ten go oskarżał, że to jest ten, który odrzucił zakon. A przecież bez zakonu to człowiek nigdy dobrego zrobić nic nie może. Jedynie w narodzie izraelskim, my jako Izraelici, jeżeli ktoś ściśle się będzie trzymał tego zakonu, ten może dobrze czynić. Jak on może coś dobrego uczynić? Czy to jest wywrotowiec. Apostoł Paweł nie twierdził, chociaż on zakonu nigdy nie lekceważył, ale tak samo powiedział, że zakon niczego do doskonałości nie doprowadził. Zakon to był nauczycielem, pedagogiem do Chrystusa, wobec tego nie możemy się dalej trzymać tego zakonu, ale patrzmy się na Chrystusa, on nas dalej poprowadzi, on jest tą drogą, która nas doprowadzi do życia wiecznego, do nieśmiertelności. I teraz, jak już powiedzieliśmy, prokurator potępia. Takiemu człowiekowi nie można wierzyć. To jest człowiek bez sumienia, jak odrzucił zakon. On nie ma sumienia. A apostoł Paweł wtedy mówi tak: a ja się sam pilnie o to staram, aby miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Sam się pilnie staram. Takie było, jak już powiedzieliśmy, przekonanie, kiedy Tertul oskarżał. I takie było w ogóle przekonanie wszystkich Żydów, że Paweł, że kto odrzuci zakon, to nie jest pod zakonem, to widzimy, starał się coś innego prowadzić, taki człowiek do niczego dobrego dojść nie może. Paweł się broni, udowadnia, że on sam podejmuje pracę nad sobą, aby miał to czyste sumienie. Sumienie braterstwo jest to czymś jak główna sprężyna w zegarku. Jeżeli ktoś ma zegarek, to może zobaczyć, że to wszystko zależy, cały mechanizm i punktualność tego zegarka od głównej sprężyny. Lecz byłoby błędem, gdybyśmy polegali jedynie na sumieniu. Byłoby to wszystko za mało. Bo gdyby ktoś tylko się opierał na swoim własnym sumieniu, to byłoby za mało. Tak samo, gdybyśmy tylko polegali jako na głównej sprężynie, to też często zegarki nas zawodzą. I w tej chwili, gdyby się spytał braci, pokażmy bracia i zobaczmy dokładnie, kto na czyim zegarku, jaka godzina, zobaczymy, jaki różny czas by nasze zegarki prawdę pokazały. Wobec tego potrzeba to mierzyć główne sprężyny i na zegar do wielkiego zegara wszechświata, jakim jest wszechświat. To też nic dziwnego, codziennie słyszymy, łączymy się z Krakowem, a z Krakowa Hejnał i za chwilę podkramy dokładny czas obserwatorium Jagiellońskie poda do pół sekundy. No i każdy właśnie wtedy zagląda na swój zegarek, a mój się spóźnił, mój zegarek się pospieszył, a mój jest właściwy, dlatego jak nie możemy polegać tylko na głównej sprężynie naszego zegara, tak nie możemy, braterstwo, polegać jedynie na naszym sumieniu, chociażby ono było może i najdokładniejsze, lecz ono nigdy nie będzie za dokładne. Jak nasze zegarki regulujemy do wielkiego zegara całego wszechświata i tego zegarmistrza, który tak precyzyjnie wszystko złożył, że tam nie może być nieścisłości, tam nie może być ani o sekundę opóźnienia, ani przyspieszenia, bo wtedy we całym wszechświecie nastąpiłby kiedyś jakaś kraksa, kataklizm by nastąpił. To jest dokładny mechanizm, dokładny czas i dlatego nasze czasy mierzymy do tego wielkiego zegara. Tak podobnie i nasze sumienie mamy zawsze regulować do Słowa Bożego, to jest dokładnie, które zapisane zostało w Słowie Bożym. Tam nie ma nieścisłości, żeby ktoś coś chciał powiedzieć. Tam nie ma przez coś przyspieszonego lub żeby się coś miało opóźniać. I tak nas zaleca mędrzec pański, kiedy czytamy przypowieści Salomona w 3 rozdziale, weźmiemy sobie, a natomiast w 5 wersecie, gdzie wyraża się takimi słowami, mówi tak: ufaj Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim co? Nie spolegaj. Jak na naszym rozumie nie możemy spolegać, bo nasz rozum jest zawodny. Tak i na naszym sumieniu braterstwo spolegać nie możemy, ono nas też może zawieść. Chociaż w dalszym ciągu będziemy się zastanawiali, w jaki sposób, żeby robić sobie najdokładniejsze to sumienie, chociażby ono było najdokładniejsze, chociażby było prawie doskonale, ale do doskonałego sumienia my w tym życiu nie dojdziemy, to i tak ono byłoby jeszcze zawodne. Trzeba zawsze spolegać na Panu. Ufaj Panu z całego serca, reguluj swoje sumienie. Reguluj swój rozum i wszystko całe swoje usposobienie. A to na pewno Cię, bracie i siostro, nie zawiedzie. Na pewno nie zawiedzie nas, jeżeli do tego będziemy regulowani. Ale gdybyśmy się tylko opierali na własne sumienie, moje sumienie tak posłuchaj nakazuje, nie sumienie tak nakazuje, to wtedy byśmy się wszyscy rozpieszli i nie byłoby nas tutaj zgromadzone, bo byśmy zobaczyli, jakby nasze sumienie nam wskazywało. Bo sumienie przyrównane, jak nam jest wiadomo, sumienie często jest przyrównane do wagi, a sprawiedliwość pokazana jest w tym idzie zawiązanymi oczyma. Wagi mogą być tonowe, wagi mogą być kilogramowe, dekagramowe, miligramowe, może jeszcze dziesiąta, a nawet setna milimetra. Tak podobnie może być i sumienie. Sumienie człowieka zdegradowanego może być tak grubowate sumienie, że tak jak waga tonowa. Na tą wagę, gdybyśmy rzucili jakiś kamień półkilogramowy, to ona ani nie drgnie. Gdybyśmy nawet coś widzimy większego, to może mało się poruszy. Ale są wagi już później bardziej delikatne, wagi aptekarskie, wagi chemiczne, inne, że tam widzimy miligram jakiś, że tam już się poruszy jakiś proszek, niepotrzebny poruszy tą wagą. Tak podobnie może być i z naszym sumieniem. Bo powołuj się na nasze sumienie, to niejednemu może właśnie ono być bardzo jeszcze grube, to sumienie. A natomiast inne sumienie może być bardzo delikatne. Wyobraźmy sobie, w delikatnym sumieniu wystarczy, jeśli gdzieś się ktoś zaśmiał niepotrzebnie, gdzie nie trzeba spojrzał lub pomyślał to, co się Bogu nie podoba, czy sumienie nam zaraz nie wskaże, jak żeś się ty zachował? Czy to na ciebie przystoi tak? Czy to jest chrześcijanie tak powinien robić? Czy tym ty Boga tak chwalisz, żeś się zachował niewłaściwie? Ale gdy będzie nasze sumienie już grubsze, to wtedy powiemy, a co się stało? No coś się stało. I dlatego pamiętajmy, drodzy braterstwo, że są różne sumienia. I sumienie nasze starajmy się, żeby ono było podobne do tego boskiego sumienia, do sumienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Takie sumienie bardzo delikatne, które żebyśmy nikomu naszym nawet spojrzeniem, naszym czy postępowaniem, uśmiechem, a nawet żebyśmy nawet nie pomyśleli o naszym bracie, siostrze, czy o naszym przyjacielu, nieprzyjacielu, coś złego. Lepiej starajmy się myśleć coś dobrego, jak mamy myśleć coś złego. Lepiej 100 razy się pomyślmy na czyjąś może nie, to jest dobro, że on oczywiście nie zasługuje tego, jak raz mielibyśmy się pomyśleć na jego niekorzyść. To też kiedy nad tymi sprawami się zastanawiamy, to pamiętajmy, drodzy braterstwo, że wtedy nasze sumienie będzie się starało być szlachetne, czyste. To będzie praca, jak już powiedzieliśmy, naszego wysiłku całego życia. Będzie wielka praca, mozolna praca w pocie czoła naszego, ale jednak ta praca będzie skuteczna. Kiedy sami się obejrzymy, po na jakimś okresie czasu zobaczymy różnicy. Kiedy inni nas zobaczą, to powiedzą, nie, ten człowiek się zmienił. Ten człowiek jest nie do poznania, ten człowiek właśnie, jak nam jest wiadomo, uczynił wielki krok naprzód. Dlatego czytamy w drugim Tymoteusza, pierwszym rozdziale, a trzecim wierszu apostoł Paweł wyraża się takimi słowami. Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystym sumieniu, że Cię bez przystanku wspominam w prośbach moich w nocy i we. Apostoł Paweł dziękował Bogu, bo to nie jest wysiłek tylko nas sam. Sami byśmy do niczego nie doszli. To trzeba wielkiej pomocy boskiej. I dziękował Bogu, dziękuję Bogu, że mówię, służę Bogu z całego serca w czystym sumieniu. Że mogę Bogu, widzimy teraz, tego czystego sumienia służyć. Bo kiedy się patrzył nazad na swoje życie, to widział bardzo jego kiedyś w złym stanie. Ale tylko dzięki tej wielkiej boskiej pomocy, że Pan na drodze mu stanął i powiedział: Saulu, tak dalej być nie może. Saulu, to nie ta droga, gdzie ty się wybrałeś. Ty się opierasz wyłącznie na zakonie. A w zakonie było napisane, gdybyś usłyszał kogoś, który by bluźnił przeciwko zakonowi, albo gdyby cię namawiał ojciec twój, syn twój, brat twój, chodźmy, służmy innemu Bogowi, to ty pierwszy to ma zrobić, wziąć, przeprowadzić i kamieniem rzucić na takiego człowieka. Tak Paweł postępował. Wprawdzie ani apostolowie, ani pierwotni chrześcijanie nie namawiali, choćby służmy innemu Bogowi. To jest ten sam Pan Bóg. Tylko Paweł nie wiedział, że się zmienił czas. Warunki się zmieniły i jemu się zdawało, że to jest coś nowego. Coś takiego, co w Starym Testamencie nie było. Rzeczywiście, że będzie Jezus Chrystus, takiego nazwy nie było. Że przyjdzie odkupiciel, że inne rzeczy, bardzo dużo było mówione. I myślę, że tu powstała nowa jakaś religia. Wytworzyli sobie jakiegoś nowego Boga. To co według zakonu trzeba kamienować. I teraz widzimy, Jezus staje mu na drodze, sprzeciwia się i uderzył w jego sumienie. I od tej pory śmiało może powiedzieć, że dziękuję Bogu, że ja nawet z przodków moich służę Bogu z czystego serca. Pomimo tego zdało sobie sprawę braterstwo, że wpływ, rodzice, wychowanie bardzo dużo też to uczynią. I uważał, że tym, kim on był kiedyś i później widzimy, kim się stał jako chrześcijanin, zawdzięczał dużo Bogu, a tak samo zawdzięczał dużo i swoim rodzicom. Podobnie i od nas rodziców zależy, abyśmy mogli wychować nasze dzieci, dać im pewien przykład, skierować na drogę i tym samym wskazać na to czyste sumienie. Ale to na tym się nie kończy. Pracę w dalszym ciągu tacy muszą mieć i prowadzić, jak prowadził apostoł Paweł. To jest sumienie delikatne, lecz jak już powiedzieliśmy, może być sumienie i grubowate. Sumienie grupowate nie będzie się uważał za coś złego, obmówić kogoś. Obmówić to nie będzie uważał za coś złego. A jeszcze czy ja kogoś zabiłem? No zabić nie zabił. Ale pamiętajmy, że obmowa to może być co? Zabójstwem. Odebranie komuś dobrego imienia może być złodziejstwem, kradzieżą i wiele podobnych rzeczy. Skrzywdzić, kłamać, przysięgać krzywą może. Brać rzeczy chociażby państwowe, maszerować w pochodach, czy jakieś tam pierwsze majowość, czy jakieś inne, służba z bronią, o jakieś widzimy wino, czy na weselach, czy inne rzeczy, a powie, cóż to wielkiego? Z takich bracia w przypadku nie wyszły. To już są sumienia niedelikatne. Sumienie delikatne na wszystko będzie zwracać. I tak pamiętamy, drodzy braterzko, należenie może do partii, ZMS-u czy jakichś innych rzeczy, to ktoś będzie mówił, że to jest drobnostka, to jest nic wielkiego. Ale ja się pytam, czy to można pogodzić jedno z drugim? Czy można, widzimy, służyć innemu i drugiemu Bogu? Takie sumienie starać się trzeba oczyścić, gdybyśmy kiedykolwiek widzimy posiadane. Albo każdy, jeżeli zbada stan swojego serca i coś go tnie. Rzeczywiście, moje nie jest takie delikatne sumienie. To trzeba oczyścić. Jak czytamy w liście do Żydów 10 rozdział, a 22 werset, gdzie mówi tak. Mówi tak. A niemal wszystko według 10 rozdział. a 22 werset mówi tak. Przystąpmy z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Nasze serce, a serce no nic innego, to jest siedlisko uczuć. Serce, pamiętajmy, to są nasze uczucia. Tak samo sercem, w sercu Pan Bóg umieścił miłość. Jak już powiedzieliśmy, że miłość oparta na niesprawiedliwości, to może być fałszywą miłością. I to apostoł Paweł mówi, przystąpmy do Boga z czystym sercem, mając oczyszczone serce od sumienia złego. Żeby to sumienie trzeba, żeby ono było czyste. Trzeba jego oczyścić i w taki sposób, żebyśmy przystępowali do Boga. Bóg ma bardzo delikatne sumienie. I ci, co Jemu służą, mają posiadać takie same delikatne sumienie. Żeby podobne do Boga. Bo człowiek jest wyobrażeniem Bożym uczynione. A my dzisiaj, drodzy braterstwo, kiedy przyszliśmy do Pana, do Chrystusa, to my zostaliśmy usprawiedliwieni. I my dzisiaj jesteśmy postawieni na takiej samej linii, jak Adam był stworzony. Jak Pan Jezus był, widzimy, na ziemi, kiedy się znajdował. Podobnie na takiej samej linii my przez usprawiedliwienie znajdujemy się. Wobec tego trzeba, aby nasze sumienie było czyste, takie delikatne, czule na krzywdę, na urazy inne, żeby czasami, widzimy, obojętnie nie przechodziliśmy koło krzywdy, żeby nas zawsze zabolało, jeżeli komuś się stała jakaś niesprawiedliwość, czy dokonana przez nas, czy nawet przez kogoś, a ja mógłbym mu coś takiemu człowiekowi pomóc, niech nasze sumienie poruszy nas, żebyśmy starali się właśnie, żeby obojętnie nie przechodzić. Oczyścić to sumienie jest lekarstwo. Na oczyszczenie tego sumienia, jak czytamy w liście do Żydów, 9 rozdział, a 14 werset. Daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych po służeniu Bogu żywemu. Krew Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Świętego ofiarował samego siebie. On umarł, braterstwo, za nas i za mnie i za was umierał. I ta krew jest skuteczna do dni dzisiejszych. I ona posiada cudowną moc oczyszczającą, że oczyści nasze sumienie, gdyby ono jeszcze nie było w zupełnej zgodzie z Bogiem. Niech żadne przewinienie nie przejdzie mimo nas. Nigdy nie mówmy, że to nic wielkiego, lecz oddawajmy się zaraz do zasługi Chrystusowej. Prośmy o przebaczenie i coraz bardziej uszlachetniajmy nasze sumienie, aż będzie takie, że na najmniejsze nie tak będzie czule, będzie ono zaraz reagować. Tak już powiedzieliśmy, jak waga apteczna, laboratoryjna, że zaraz się poruszy od najmniejszego pyłku. To pamiętajmy, że takie sumienie powinno być u każdego jednego z nas. Ale nie na świecie, jak już powiedzieliśmy, nieraz się tak mówi, że nie ma człowieka, że są ludzie bez sumienia. Lecz Pismo Święte mówi, że nie, oni posiadają sumienie, tylko to sumienie zostało całkowicie wypaczone, w drugą stronę ono zostało skierowane. Może być sumienie całkowicie zepsute. Jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, pierwszy i drugi wiersz mówi tak. A Duch jawnie mówi, iż ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk diabelskich. O ludzie kłamstwo mówiących i piątnowane mające w sumienie swoje, zabraniające wstępować w małżeństwo, rozkazujące wstrzymywać od pokarmu, które Bóg stworzył ku przyjmowaniu i zdziękowanie wiernym i tym, którzy poznali prawdę. Tutaj apostoł Paweł mówi, i to powiedział proroczo, bo przez Ducha Świętego, powiedział na przyszłość, powiedział o naszych aż dniach czasach, że mówi, odstaną niektórzy ludzie od Boga, będą słuchać duchów zwodzących i nauk diabelskich. W jaki sposób to się może stać? I to mało tego. Obludzie kłamstwo mówiący będą przeobliczeniem obludą. Na pozór będą się przedstawiali innymi, a poza tym będą innymi w środku. I mówi, piątnowane mające w sumienie swoje, piątnowane sumienie mające sobie swoje. Ich sumienie zostanie zgwałcone, napiętnowane. Biblia tysiącleciami mając własne sumienie napiętnowane. Tych ludzi kiedyś sumienie potępiało, ale oni później zwalczyli i zgwałcili to sumienie. I już dzisiaj to sumienie im będzie wskazywało, ale w przeciwnym kierunku. Nie tam, gdzie jest południe, ale może gdzie północ i całkiem wszystko będzie odwrotnie. No czyż braterstwo się nad tymi sprawami nieraz nie zastanawiamy? Kiedy się popatrzymy, że ci, które jak poprzednio nawet w wykładzie było powiedziane, pokończyli jakieś, widzimy, szkole teologiczne, wyższe seminaria, Biblię może mają w swoich paluszkach, jakbyśmy powiedzieli, a nauczają błędu. Jak ci ludzie mogą? Jak można stanąć i mówić coś wbrew temu, które on święci jest przekonany, że jest nieprawdą? A gdybyśmy się jego spytali, przycisnęli, publicznie nie powie, ale sam na sam powie, ale cóż ja zrobię, kiedy gdybym zaczął mówić tak, jak wy chcecie, jak Biblia mówi, to co by robili? Nie słuchaliby mnie. Ja bym musiał iść pracować, a ja się uczyłem. Sumienie już ich nie potępia. Sumienie, pamiętajmy, braterstwo już im tak nakazuje, żeby zakazywać posty, chociaż sami nigdy nie pościli i nie poszczą, żeby widzimy wstępować, nie wstępować w stan małżeński, wiele innych podobnych rzeczy. I jak się nad tymi sprawami zastanawiamy, to Paweł przewidział i w dzisiejszych czasach jest, że człowiek inaczej może mówić, inaczej innym człowiekiem może być. Innym się jest pod święta, innym może być, widzimy, na co dzień. Innym na zebraniu, a innym widzimy w swoich czterech ścianach zamkniętych. I to, jak się patrzymy, sumienie mogę zgwałcić. I kiedy nad takimi sprawami się zastanawiamy, to tutaj apostoł Paweł powiedział, że to sumienie zostało napiętnowane, zgwałcone. Sumienie, które widzimy, przeszło pewno gehennę. I takie sumienie u ludzi jest. Czy to pomiędzy braterstwą nie może się znaleźć? Też się może znaleźć. Ale ktoś by powiedział jak? Jeżeli ktoś jest przekonany w sercu inaczej, a staje z tego miejsca i naucza inaczej, taki ma już sumienie swoje napiętnowane. Takie sumienie swoje zgwałci. Nie wyobrażam sobie tego, jeżeli w sercu miałbym jakieś inne myśli, a inaczej tu bracie mówił, no bo co by się stało, gdyby się dowiedzieli, że ja w to już wątpię, albo w to nie wierzę, lub coś podobnego. Ja tak nie mówię. To już nie była obłuda i sumienie byłoby zgwałcone. Jak jestem przekonany w sumieniu, takim też muszę być tu na zewnątrz. Czy się to braciom podoba, czy nie podoba, ale ja mam tak, sumienie mnie nakazuje. I wtedy dopiero może to być sumienie, które jeszcze jest może źle, może nie jest zregulowane ze Słowem Bożym, a to wtedy może ktoś mi zwrócić uwagę i ja powinien swoje sumienie kierować ściśle do Biblii, Pisma Świętego i zgodnie z tym Pismem Świętym tak postępować, oczyszczać sumienie i regulować do tego sumienia. Apostoł Paweł jeszcze w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, a 15 wersecie mówi tak: wszystko czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalany jest umysł i sumienie ich. Nieraz pamiętamy, braterstwo, kiedy się patrzymy, co jest powodem, że niektórzy kiedyś byli z nami, a za jakiś czas ich nie widzimy. Co się mogło stać? Nieraz ubolewamy, modlimy się za takich. I zresztą Chrystus Pan nauczył, żebyśmy za takimi się modlili. Ale co się mogło stać? A dopiero apostoł Paweł mówi tu, że wszystko czyste czystym. Że jeżeli człowiek będzie czysty, to pomiędzy ludźmi szlachetnymi, czystymi będzie się znajdował. Lecz pokalanym i niewiernym nie masz już nic czystego. Bo najsamprzód musieli skalać swoje sumienie, nim się okazało to na zewnątrz. A my, jak już powiedzieliśmy, że człowiek jest księgą zamkniętą i nie wejrzeliśmy wewnątrz, nie znamy tego. Aż dopiero widzimy skutki, że jeżeli ktoś już odchodzi, jeżeli ktoś zaczyna w coś wątpić i pozostawia Pismo Święte, czy pozostawia... Pamiętajmy, chrześcijanin, jeżeli ma możliwość uczynić coś dobrego, a jednak nie uczyni, jakby przeoczy tą okoliczność, jakoś mu to przejdzie, ale swoje życie będzie żałował, że miał okazję komuś uczynić dobrze, a jednak tą okazję zaprzepaścił. Ale pamiętajmy w słowie, złodziej, który tak samo posiada sumienie, on jak ma możliwość coś ukraść, a nie ukradnie, on jest często będzie powtarzał, taka okazja była. Taka okazja była, a ja jednak teraz zaprzepaściłem. I dlatego pamiętajmy, że dzisiaj na świecie to tak istnieje, że jeżeli ktoś mi krzywdę zrobi, to uważamy, że to człowiek bez sumienia krzywdę dla mnie robi. Ale jeżeli ja jemu coś zrobię krzywdę, to uważam, że to jest wielkie co? Bohaterstwo. Jeżeli nas ktoś bije, prawda, zabija nieprzyjaciel, to wielkie krzywdę nam robi. My cierpimy, a jak my nieprzyjaciela pokonamy, to jest wielkie bohaterstwo. To jest sumienie skalane, sumienie napiętnowane. I to często czy w prasie, czy słyszymy różni bohaterowie, którzy się wsławili na świecie, ale pytamy się, czy tacy będą koronowani przez Boga i czy takim sumieniem Pan Bóg może być zadowolony. Hitlerowcy obozach każdodziennie ofiary zabijali, pastwili się swoje dzieci, do piersi przyciskali, żony swoje kochali i to było sumienie, ale sumienie było już wypaczone, zdeptane, bo to wróg, bo to niegodne życia i w taki sposób to sumienie napiętnowane. Sumienie zepsute nie reaguje na cudze krzywdy i cudzą niedolę. Tylko jedynie reaguje na rzemie się krzywda dzieje. Dla mnie jest krzywda. Dlatego na świecie tyle jest nieraz tak zwanych pyskówek. Dlatego na świecie tak zwanych jest wiele, którym się krzywda dzieje. On nie widzi, że ja swoim postępowaniem komuś krzywdę robię, ale że jemu wszyscy krzywdę robią i to jest sumienie wypaczone. Dzisiaj zjawisko to bardzo występuje. Na świecie istnieje przeczulica lub tak zwana znieczulica. Przeczulica do siebie i swojego otoczenia, że dla mnie ja powinienem być takim jakby osią zainteresowania. Jeżeli ktoś się nie przywita ze mną, to ja zaraz będę się domyślał, on już mi krzywdę robi, on o coś o mnie myśli, inne rzeczy. A dlaczego ja mam tak myśleć? A dlaczego ja nie pójdę się przywitać z kim? Ja tutaj też z braćmi się wszystkimi nie przywitałem i myślę, że bracia mi za to nie będą mieli, bo się spóźniłem, już się zebranie rozpoczynało i nie mam żadnego żalu, że może ktoś do mnie nie przyszedł. Nie powinna być u nas przeczulica, a czasami może się stać. Tak samo może być znieczulica wobec obcy do obcy. Na świecie, a szczególnie żyjemy w takich warunkach i nie narzekajmy na dzisiejsze warunki, bo mamy bardzo dobre warunki. Ale pamiętajmy według Pisma Świętego, że może coraz bardziej się będzie pogarszało. Jeżeli ja pójdę, a zobaczę, jeszcze jest tam gdzieś do kupienia może 2 kilo kiełbasy, a za mną jest kolejka, to co? A ja kupię wszystko. To będzie znieczulica, bo inni ludzie odejdą bez niczego. Inni ludzie odejdą głodni, inni ludzie będą porągali. Ale co to mnie obchodzi? Ja mam, bo ja jestem sprytny. Bo ja sobie mogę wręczyć czy coś podobnego. I nie tylko w tym wypadku, ale w każdym jednym miejscu. No wprawdzie, zdajemy sobie sprawę. Warunki nieraz nas do tego zmuszają. Ale że jest w tych warunkach, pamiętajmy, że jednak nasze sumienie było bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. No ktoś powie, no to jak? Weźcie sobie 10 defek, to za mało. A czy to mi tak nie starczy? No na pewno trudno jest wytłumaczyć. I myślę, że może takie pytanie gdyby padły, ja bym sam nie był w stanie wytłumaczyć. Ale nie na ile nas tylko stać, żeby jednak w tym względzie nie całkowicie była ta znieczulica, ale żeby jednak jakoś starać się żyć i to sumienie regulować z Bogiem i z ludźmi. Jezus tak powiedział, jak czytamy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 12 wiersz. Jak w takich miejscach postępować? Jak właśnie sumienie, żeby ono regulowało? To tylko dał taką złotą regułę, jak czytamy. Wszystko wtedy, co byście chcieli, wam ludzie czynili, taki wyczyńcie im. Tęczy, bo im jest zakon i prorocy. Stawmy sobie pytanie, a jak ja bym się znalazł na tym miejscu? A jeżeli stawimy sobie pytanie, to już bądź co bądź, ta znieczulica od nas wyjdzie. Już bądź co bądź, chociaż może wszystkie nie zadowolimy, no ale już będziemy jakoś to sumienie swoje zrywali. jak dla mnie było by to nieprzyjemnym, tak myślę, że i komuś to nieprzyjemnym, no co mogę, będę się starał. No na pewno, że zrozumie tego, że jeżeli ktoś by przede mną stał, no a jeżeli kupuje, no to tych 10 dekach stał, może czy daje tylko taki przykład, godzinę czy dwie nie opłaci mu się, no ale jeżeli jeszcze się podzielił, jeszcze mi nie starczyło, ale jeszcze z kimś się podzielił, no to bądź co, bądź właśnie jakieś te sobie nieposiadanie. Rozpoczynać mamy zawsze czynić dla innych dobrze. Jeżeli będziemy się starali i myśleli, żeby innemu bratu, sąsiadowi czy komuś nie przynieść ujmy, nie uczynić mu krzywdy, no ale na przykład, jeżeli już inny inaczej nie mogę uczynić, to wtedy, Panie Boże, ja już inaczej uczynić nie mogę. Sumienie w każdym bądź razie mnie tu troszkę rusza, no ale już inaczej uczynić nie mogę. I wtedy te sumienie nie będziemy walczyć. Powracając do naszego naczelnego tekstu, który mówi, aby miał sumienie czyste przed Bogiem i ludźmi. Wielu rodzi się już nie jest degradowanych, ich sumienie zbądź co bądź lepsze. A wielu już jest upadłych na sumieniu, to wpływają warunki domowe, otoczenie, wychowanie, bardzo dużo na to wpływa. I tutaj jednym może potrzeba więcej pracy, innym mniej pracy, ale wszyscy jednak musimy nad tym pracować. Od nas potrzeba pracy i to pilnej pracy. Jest to praca samych nad sobą. Jest to wysiłek całego naszego życia, na który nie możemy powiedzieć, że już wszystko poza nami, lecz dalej pracować i pracować aż do ostatniej chwili. I tutaj w taki sposób mamy się starać, żeby mieć to sumienie czyste przed Bogiem i ludźmi, i to już od nas wszystkich jest zależne. Aby miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. Czy jest to możliwe, drodzy bracia? Pamiętamy, że jest taki werset, że to, co się ludziom podoba, to się nie podoba komu? Bogu. A to, co się podoba Bogu, to się ludziom podobać na pewno nie będzie. W jaki sposób można mieć sumienie czyste, bez obrażenia i w tym okresie czasu i przed Bogiem, i przed ludźmi? Bo najświętszy apostoł Piotr tak się wyraża, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, 2:19, mówi tak. Bądź to jest łaska, jeśli kto dla sumienia Bożego ponosi pracunki, cierpiąc bezwinnie. Jeżeli ktoś dla sumienia Bożego, a nasze, które tak jest regulowane, żeby ono było zgodne z sumieniem boskim, to na tym świecie tacy poważania ludzi mieć nie będą. Tacy wszyscy będą prześladowani. Kto by chciał żyć po Bożemu, tak jak Pan Bóg nakazuje, jak Bóg właśnie swojej sprawiedliwości, swoim sumieniu nas nauczył, żebyśmy tak żyli, to się nie da. Będziemy u ludzi nieposzanowani. Będziemy u ludzi znienawidzeni. A jednak apostoł Paweł umiał tak zrobić. A sam się o to pilnie staram, aby miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Co apostoł Paweł miał na myśli przed Bogiem? W jaki sposób można mieć sumienie bez obrażenia przed Bogiem? Apostoł Paweł w tym wersecie i w tej wypowiedzi powiedział, że on przez swoje sumienie zachowuje prawo boskie. I być bez obrażenia przed Bogiem, to zachowuje przekazania, które należały do Boga. Wiemy, że Pan Bóg dał narodowi izraelskiemu przekazania napisane na dwóch tablicach. Na jednej tablicy było 4 przekazania, to jest zobowiązania wobec Boga. Na drugiej tablicy było 6 przekazań, to jest zobowiązanie wobec człowieka. I ten czy człowiek miał rządzić, to była konstytucja człowieka, narodu izraelskiego. I ten człowiek miał żyć właśnie, żeby służyć Bogu i służyć, widzimy, tak samo nawzajem jeden drugiemu człowiekowi. Chrystus Pan te 10 przekazań zamienił 2 przekazania. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całej duszy, a bliźniego Twojego jako siebie samego. Na tym zawisły cały zakon i prorocy. To jest treść zakonu. I chociaż Tertul, prokurator potępiał, to jest wywrotowiec, to jest człowiek, który zakon walczy, to jest człowiek, który nie ma żadnego sprawiedliwości, żadnych uczuć. A Paweł, mając na swoich rękach kajdany, podniósł mu ich w starostwo. Sam się o to pilnie starał, a miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. I dlatego sumienie bez obrażenia przed Bogiem to są zobowiązania wobec Boga. To jest pierwsza część 10 przykazań. I takie przykazanie, jak na pierwszej tablicy było napisane: pamiętaj na Boga. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Pan jeden jest. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. I to swoich miał zawsze pamiętać. Naród polski miał zawsze pamiętać. I to jest zobowiązanie miał wobec Boga. I Paweł nigdy o tego nie zapominał, żeby kiedykolwiek zapomnieć o Bogu. Tak samo braterstwo i my. Pamiętajmy, jeden może z nas powie, a nas zakon nie zobowiązuje. Tak, przymierze zakonu nas już nie obowiązuje. Ale pytam się, czy wtedy, gdybyśmy, widzimy, nie zachowali tego, gdybyśmy zapominali na Pana Boga, gdyby wstając nie myśleli o Bogu, może gdybyśmy się zapomnieli pomodlić rano, czy kładąc się wieczorem, znów byśmy się zapomnieli pomodlić, czy kiedykolwiek zapominalibyśmy na Boga. Czy wobec tego nasze sumienie nie byłoby zgwałcone? Czy wobec Boga nasze sumienie byłoby czyste? A sam się o to pilnie staram, aby miał sumienie bez obrażenia. Sumienie by było już obrażone. Pan Bóg by z nas nie był zadowolony. Drugim takim zobowiązaniem wobec Boga jest nie wziąć sobie obrazu rytmego. Czynienie obrazu, to pamiętajmy, różne podobieństwa, które byśmy Pana Boga mogli przedstawiać. To jest to, które Pana Boga nie można przedstawić, ani to, co my widzimy do gwiazd, ani do słońca, ani do ptaków, ani do zwierząt, ani do człowieka nie można. Pan Bóg jest zazdrosny, mścić się będzie. Nie będzie czynił obrazu, ani żadnego podobieństwa. Tego, które jest w górze, ani to, co jest na ziemi. A jednak braterstwo, ktoś by powiedział: bracie, ale nas to już nie obowiązuje. Nie obrażam sobie, żeby któryś z braci lub sióstr jakieś obrazy malował. Ilekroć pomiędzy braterstwem jestem, najwyżej jakieś wersety, ale żadnych obrazów nie ma. Ale ja się pytam, jaki obraz prędzej można rozbić? Ten ryty obraz, który może być zbudowany z jakiegoś posągu, czy narysowany na jakimś tym, czy obraz, który możemy w naszym umyśle sobie wyryć? A możemy sobie obraz wyryć w naszym umyśle, który ani śmierć, ani nic nie zniszczy. Mieć innych bogów obraz, to jest może być żona takim balwanem, mąż dla żony, mogą być dzieci, jakieś inne sekta, wyznanie, przywiązanie do czegoś, to może być tak w naszym umyśle wyryte, że trzeba wiele wysiłku i pracy, a wtedy już nasze sumienie będzie nadwyrężone. Trzecie, nie bierz imienia Pana Boga tego na daremno. Bo się Pan Bóg mścić będzie, jeżeli by ktoś brał imię Boże na daremno. W jaki sposób można brać imię Boże na daremno? Na ten temat można by całą godzinę mówić. Nie tylko, żeby nie używać tych o Boże, gdzie niepotrzebne, o Jezu, o inne rzeczy, a w tej chwili jakieś inne słowa się wyrywają. Nie potrzeba brać, bo to jest na daremno. Nie krzywo przysięgać na Boga, nie poulywać się, bo to jest wszystko na daremno. Ale tak samo chrześcijanin, żyjąc inaczej, reprezentuje sprawę Boga, a właściwie nie jest takim, jakim powinien być, bierze imię Pana Boga na daremno. Taki już będzie sumienie miał swoje napiętnowanie. I czwarte, pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Aby ten dzień jak najbardziej był poświęcony na sprawy duchowe, na sprawy dla Boga, dla braci, dla prawdy, to jest wtedy nasze sumienie przed Bogiem będzie czyste. Możemy być spokojnymi, żyć spokojnie, umierać spokojnie, z uśmiechniętą twarzą, bo nasze sumienie jest czyste przed Bogiem. Ale teraz jest powiedziane, apostoł Paweł powiedział, że się pilnie starał, miał sumienie bez obrażenia, nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi. W jaki sposób? Bez obrażenia przed ludźmi, nie osobiste opinie ludzką. Bo gdybyśmy chcieli wszystkim ludziom dogodzić, to na pewno nie dogodzimy. Może braterstwo słyszeli. Wprawdzie nie lubię używać różnych przykładów takich, ale ten przykład powiem. Że był ojciec z synem, który kiedyś pewnego razu chcieli dogodzić ludziom. I prowadzili do miasta sprzedać osła. Szedł ojciec, szedł syn i prowadzili osła. Jeśli ludzie zaczęli się śmiać. Gdzie tu logika? I ojciec idzie, i syn idzie, i osła prowadzą. Czy nie lepiej, żeby ktoś siadł na tego osła? Mądrze mówią. I siadł ojciec na tego osła, a syn idzie. Szła i szli inni, mówią tak, to ten stary zamiast syna posadzić, to on sobie siadł na osła, a taki chłopak młody idzie z boku. Mądrze mówią, posadził syna na tego osła. No i teraz on idzie. I znów niektórzy mówią tak, no masz ci los, ten młody, który by mógł iść, a to stary idzie, a ten siedzi na ośle. Mądrze mówią, posłucham jeszcze. I wtedy ojciec i syn usiedli na osła i obaj jadą. O tym bardziej potem pijają. Gdzie to sumienie? Dwóch siadło na takie bydlątko, no i gdzie to jest logika? Mądrze mówią, wtedy związali tego osła za nogi i ułożyli na barki i już niosą, żeby ludziom dowodzić. I tak nie dowodzimy. Także my nie musimy w braterstwo patrzeć się na opinię ludzi, bo to się nie da. Bo tym się nie przypodobamy, nie da się. I to apostoł Paweł nie miał tego na myśli. A ja się pilnie sam staram, a miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem. No to przed Bogiem można udowodnić, bo w tej chwili może nie widać Boga, nie, głosem nie zaczniał. Ale przed ludźmi, a tu wszyscy jego potępiają. Tutaj widzimy, ten prokurator potępia. No to jak to? Mam sumienie czyste przed Bogiem i przed ludźmi, a ten mnie potępia. Dla mnie twoja opinia nieważna, ale ja wypełniam w swoim sumieniu przez swoje życie drugie tablice boskich przykazań, które mówi piąty, czci ojca i matkę. Pamiętajmy, braterstwo, że to jest przekazanie, a szczególnie może do młodych. No chociaż ktokolwiek posiada jeszcze swojego ojca i matkę, ma go uszanować i czcić. Dzisiaj na świecie czyta się w prasie alarmujące nieraz artykuły. Rodzice nie mają się gdzie wchodzić, a dzieci nie chcą przyjąć, nie płacą. Rodzice do sądu podają swoje dzieci, gdzie nie chcieliby. Ktoś tam dopiero zaalarmuje i sąd przymusowo przesądzi. Tak na świecie się dzisiaj wyskutuje. Dlatego też apostoł Paweł przepowiedział, ostateczne czasy tak się będą charakteryzowały, że rodzicom będą nieposłuszni, to jest faktem dzisiaj. Niby, żeby to nie było pomiędzy chrześcijanami i nie myślę, że nie będzie i pomiędzy naszą młodzieżą chrześcijańską. Czcić ojca i matkę, uszanować go. Dać mu właściwy szacunek nie ponad Boga, nie ponad Chrystusa, nie ponad prawdę, ale trzeba uszanować. Jako ojca trzeba. To jest pierwszy początek. To jest najbliższe naszej istoty. Bo jak możemy innych milować, naszych sąsiadów, naszych braci, no bo to jest dalsze. Ale ojciec i matka, które nas wydali na ten świat, to jest pierwszy, dlatego trzeba czcić, szanować, milować. Jak się nauczymy czcić i szanować swoich rodziców, to nam bardzo będzie pomocne, że będziemy właściwymi chrześcijanami, bo znów będziemy czcić naszego Ojca Niebieskiego, który nas wchodzi jako nowe stworzenie i będziemy czcić i szanować naszą matkę, przymierze, po którym się rozwijać będziemy. Szóste, nie zabijaj, żeby ludziom nie robić krzywdy. A jak już powiedzieliśmy, można zabić i słowami. I tutaj starać się, żeby bliźniemu być w harmonii, żeby mieć sumienie bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi, żeby nie starać się nikogo zabijać. Czy też literalnie, czy psychicznie. Moralnie można kogoś zgnębić. Można czasami jednego słowa, ani jednego szczalu nie opuścić, ale moralnie się nad kimś można pastwić i można kogoś zabijać. Siódmy, nie cudzołóż. Nie wyobrażam sobie, że pomiędzy braterstwem mogło się takie coś zdarzyć. Ale Chrystus Pan powiedział większe jakieś prawo. A ja wam powiadam, gdyby ktokolwiek popatrzył na niewiastę, a w sercu swoim już by ją pożądał, o, żeby ja ją miał, albo coś podobnego, taki już z nią cudzołóstwo poczynił. I tutaj sumienie już może być zwalcone. No bo ja bym ich zrobił krzywdę. Ja bym sobie nie życzył, żeby ktoś tak nie zrobił. Mojej siostrze, żeby tak zrobił coś podobnego, ja do swojego serca nigdy nie będę tego dopuszczał. Przyjdzie taki czas, który ja sobie opatrzę Ja z nią będę żył, tak nauczy Pismo Święte. Ja nawet o tym nie chcę myśleć, żeby coś takiego mogło kiedyś zaistnieć. Nie tylko, że miało się stać. Nie kradnij, jak już powiedzieliśmy. A kraść można wiele rzeczy. Dobre imię można ukraść. Można kraść literalne rzeczy, martwe rzeczy. Ale można kraść to, co nas bogatymi nie uczyni, a kogoś naprawdę biednymi uczynić możemy. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie staraj się coś mówić źle. Lotkarstwa, obmowy. Czasami nam się nasuwają takie myśli. No jak to? Ale przecież prawdę zawsze trzeba mówić. Prawdę trzeba powiedzieć. Tak, jeżeli zachodzi ta konieczność. Jeżeli prawda dobro by cierpiała, to wtedy mamy wstąpić i powiedzieć. Ale jeżeli by na tym nikt nie ucierpiał, a ja bym o kimś nawet wiedział coś złego, nie muszę tego powiedzieć. Nie będę o tym mówił. Będę raczej starał się, żeby o tym nie mówił. No i 10. Nie pożądaj coś bliźniego twego, ani wołu, ani osła, ani dziewki, ani żadnej rzeczy coś bliźniego twego, żeby tego nie pożądać. Oto święty Paweł rozumiał i tak bronił się, że on z sumienia stara się zakon zachowywać. Że on oczywiście nikogo nie potępia. On ojca, matkę szanuje. On właśnie nikogo nie zabija, ani moralnie, ani w żaden sposób. On nie cudzoloży, nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa i nie stara się żadne rzeczy, które należałyby do bliźniego, żeby kiedykolwiek sobie nawet w swoim umyśle, nie to, żeby przywłaszczył, ale żeby w swoim umyśle pomyślał sobie, och, żeby ja to miał. Kiedy nieraz wejdziemy do ludzi bogatszych, to myślę, że każdemu jednemu nasuną się myśli, o, ja bym tak chciał mieć, ja bym tak chciał mieć. A my to już w pewnym sensie pożądamy. Chrześcijanin ma być zawsze zadowolony ze swojego. Dziękuję Ci, Panie Boże, jak mam. A jak nie mam, to też się bez tego obejdę. I z tego powodu, jak wejdziemy do takiego stanu, do takiego właśnie rozumienia braterstwa, to wtedy mamy czyste sumienie wobec naszych i bliźnich. Sam się o to pilnie staram, aby miał sumienie czyste, bez obrażenia przed Bogiem i ludźmi. To też nic dziwnego, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, a w 5 wersecie to tak mówi. Lecz koniec przykazania jest miłość czystego serca, z sumienia dobrego i z wiary nieobecnej. Koniec przykazania to jest właśnie cały ten zakon. To, co Żydzi rozdzielali, było dla nich 10 przykazań. To, co tak walczyli, to, co widzimy apostola Pawła potępiali. Oni nie rozumieli tego. Ale on zrozumie, że to jest właśnie koniec treść, nowe tłumaczenie mój, treść zakonu. Przekazanie jest miłość czystego serca. Do Boga i do bliźnich. Z sumienia dobrego jest wiary nieobudnej. Że Pan Bóg na pewno we właściwy nas oceni. Czy my sumiennie i z całego serca Jemu służymy. Ale ludzie nas mogą błędnie oceniać. Ludzie oczywiście mogą nas źle rozumować, ale już nie starajmy się o opinię ludzką, ale starajmy się, żeby nas sumienie, które jest w harmonii z Bogiem, w harmonii ze Słowem Bożym, nie potępiało, że my nie staramy się nikogo oczernić, zabijać, cudzołożyć i tak dalej. I wtedy dopiero to będzie nasza praca. Wobec tego widzimy, w jaki sposób jesteśmy nadal związani zakonem. Przez nasze czyste sumienie wypełniamy ten zakon. Już nie zakon litery, ale zakon zachowujemy nie literę, lecz ducha. Pismo Święte zaleca, byśmy zważali na sumienie i tego sumienia nigdy w swoim życiu nie gwałcili. Bo kto zgwałci sumienie tylko raz, w małym zgwałci, ten gwałci zakon, gwałci Boga. Jeżeli gwałcimy swoje sumienie, to gwałcimy zakon, ten, który naród izraelski był jemu dany. Gwałcimy zarazem Boga, bo Pan Bóg właśnie tak postanowił. Tak mamy żyć. Jedynie w jednym wypadku apostoł Paweł pozwala zgwałcić nasze sumienie, ale to w jednym, jedynym wypadku, żeby po prostu nie starać się patrzeć na swoje sumienie. Zapisane to jest w pierwszym liście do Koryntu, 10 rozdziale od 27 do 29 wersetu mój tam. A jeśli was kto zaprosił z niewiernych, a chcecie iść, wszystko co przed was położą, jedźcie nic nie pytając na sumienia. Ale jeśli wam kto rzekł, to jest bałwanu ofiarowany, Nie jedźcie dla onego, który to oznajmił i dla sumienia jego. Albowiem pańska jest ziemia i napełnienie jej. A powiadam dla sumienia nie twego, ale onego drugiego, bo czeć, że wolność moja ma być posądzona od cudzego sumienia. Mówi, gdybyście się kiedy znaleźli u niewiernych, a wtedy przed was by coś było położone takie, które wasze sumienie wam nie pozwalało tego jeść, to wtedy raczej starajcie się, mówi, że w dawniejszych czasach było mięso bałwanu ofiarowane lub nie bałwanu ofiarowane. No ja nie wiem, nie będę się dopytywał, nie będę dochodził, nie będę te, może śmiało jeść. Nie patrz się. A może to, co jest bałwanem, było ofiarowane. A może to jest, jak niektórzy zachowują na przykład, wieprzowiny nie dają. A gdybyśmy nawet byli zaproszeni gdzieś i ktoś postawił, ja się patrzę na to mięso, no jakoś ono niepodobne do wieprzowiny, które jadamy, ale ono mnie raczej zakrawa na koninę. To co mam jeść? Sumienie, bo ty jedz, nic nie pytać dla swojego sumienia. Ale gdybyście na ktoś powiedział, to wtedy nie to dla twojego sumienia, dla niego już powinieneś mieć. Lecz resztę, jak już mówiliśmy, zawsze starajmy się zważać na sumienie. W naszym życiu, w naszym postępowaniu, wszędzie starajmy się żyć zgodnie z naszym sumieniem. Sumieniem, któreśmy się poświęcili Bogu, ma być czyste, ma być stale złączone, jak igla magnesowa. Zawsze się zwraca ku północy i zawsze północ wskazuje, tak nasze sumienie zawsze ma być złączone z Bogiem, sferą niebiańską, z niebem. Przecież tam nasza cała rodzina, tam Ojciec nasz niebieski mieszka. Ze Słowem Bożym i w taki sposób prewolujmy, gdyby kiedykolwiek nie wiedzieliśmy, jak postąpić, albo gdybykolwiek coś nie znaliśmy, jak żyć, udawajmy się do Słowa Bożego. Gdyby rzeczywiście nawet nie było tak napisane dosłownie, jak w tej danej sprawie postąpić, bo nie na wszystko recepty mamy napisane, tu znów możemy klękać na kolana i nasze sumienie złączy się z Bogiem. Nim staniemy, już sprawa się stanie jasna, jak ja mam żyć. W danym wypadku, jak ja mam postąpić, właśnie sumienie, nasze regulowanie z sumieniem Bożym. Jeśli tylko w jednym wypadku zwalczymy, to potem już stopniowo coraz bardziej będzie ono stawało się nieczułe. Jeśli tylko w jednym wypadku nasze sumienie zwalczymy i gdybyśmy się znaleźli w jakimś towarzystwie, a pamiętajmy, że wszędzie musi być łódka, ale zwalczyliśmy już nasze sumienie. A drugim razem to już wtedy ten jeden kieliszek co? Przecież łatwo nam ręka sięgnie. I tutaj trzeba patrzeć, żeby najmniejsze te nie sięgnąć po tym jakimś. Czy na przykład może jednego tego papierosa, gdyby gdzieś kogoś tak poczęstowali? No zdawałoby się, no coś wielkiego, no to nie, czy to jest grzeszny celny, ale sumienie zostało zwolnione. Hitlerowcy wyrabiali katów w ten sposób, że gdy sami sam przewinił i sądzili go i potem dawali mu wybór. Albo pójdziesz na front wschodni, a wiedział, że tam już żywym nie wróci, albo ty jedno taką egzekucję wykonasz. Sumienie na razie go mordowało, sumienie mordowało, ale teraz jedno wykonał. A już później też dokonywał, że stawał, nie mógł śniadania zjeść, żeby kogoś nie zamordował. Nie mógł nic, widzimy, przeżyć dnia, żeby sumienie zostało zwrócone. Dlatego też pamiętajmy braterstwo, żeby najmniejsza rzecz, która by na pozór zdawała się jeszcze niezła, najmniejsza rzecz, która, jak ja nam jest wiadomo, na pozór zdawałoby się, że przecież jeszcze za to nie ma kary wiecznego potępienia czy której śmierci, a myśmy się nie poddali, bo wtedy zwalczymy sumienie, a skutki już później bardzo szybko na siebie nie trzeba długo czekać, będą ku gorszemu postępować. To też jak się patrzymy, że w tym wypadku starajmy się żyć zgodnie z naszym sumieniem. Starajmy się o uczucia jak najdoskonalsze. Służmy Bogu w tajemnicy wiary w czystym sumieniu, bo tak nas zachęca apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 3:12. Mający tajemnicy wiary w czystym sumieniu. Tajemnica wiara nasza musi być w czystym jeszcze sumieniu. Bo ten nieraz mówimy tak, ależ ten brat bardzo rozwinięty jest. Ale przecież on proroctwa zna tam. On może być bardzo rozwinięty, może wiele proroctw mówi, ale w czyste jego sumienie może być, nie mieć tej tajemnicy w czystym sumieniu. On może wiedzieć, ale tylko z nauczenia się, z jakichś innych rzeczy, a tutaj potrzeba, żebyśmy służyli Panu Bogu z sumienia czystego i mieli tą tajemnicę. A ta tajemnica, jak już powiedzieliśmy, czyste sumienie nasze, tajemnice wiary, jeżeli razem będziemy mieli złączenie, to nas bardzo często będzie prowadziło do tego stanu, że się łączyć będziemy zgodnie z Pismem Świętym i sumienie stopniowo nasze będzie się uszlachetniało, dochodziło do lepszego szlachetności, a zarazem nigdy nas nie sprowadzi na manowce i z biegiem czasu zobaczymy, jak to sumienie będzie bardzo delikatne, czule na wszystkie jakieś przewinienia innych czy nasze, żebyśmy nikogo nie obrazili, nikomu nie z tego nie zrobili. A jeżeli tak będziemy żyć i postępować, to przez nasze życie ofiarnicze, przez nas chrzest, który w poprzedniej godzinie słyszeliśmy, chrzest już rzeczywisty, niewodny tylko, dojdziemy do obietnicy wspólnej sumienia dobrego, bo tak mówi apostoł Piotr, 1 Piotra, 3 rozdział, 21 wiersz. Czego teraz przez wzorem będą zbawia nas, nie składanie cielesnego pływactwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Żeby czasami ktoś nie powiedział, że chrzest to znaczy się chrześcijanin powinien żyć moralnie. Nie kraść, nie zabijać, inne rzeczy, czy to jest wszystko. Ale wszystko dobre, ale jeszcze za mało. Ale tutaj trzeba dojść do takiego stanu, żeby nastąpiło wspólne sumienie u Boga. Wspólne. Żeby nasze sumienie całkowicie się zlało z boskim sumieniem. A jeżeli będzie to wspólne, to wtedy jest niemożliwe, żeby kiedykolwiek myśmy odeszli od Boga. To jest niemożliwe, żeby myśmy odpadli od Boga, od prawdy, bo ona zawsze będzie to trzymać, jak magnes będzie nas trzymał. I dlatego dałby Ojciec Niebieski, żebyśmy my się tu zastanawiając, a mogli tak kiedyś powiedzieć, czy tak dzisiaj tutaj jesteśmy, czy nawet gdyby nas kiedykolwiek ktoś osądzał, żebyśmy powiedzieli zdaniem apostola Pawła. A sam się o to pilnie staram, aby miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed